Witam Państwa serdecznie. Audycja Cisza w Eterze po 22 na antenie Polskiego Radia Lublin. Iwona Kosior przed mikrofonem, a dzisiaj audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Temat dzisiaj trudny, ale warty poświęcenia mu 2 godzin audycji, zwłaszcza, że świadomość społeczna i reakcja w porównaniu do skali problemu jest zasmucająco nieadekwatna. Z raportu United Nations Women, który został sporządzony na podstawie danych z 13 krajów, wynika, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub też znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Dzisiaj usłyszą Państwo wypowiedzi ekspertów, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ewelina Kwaśniewska. Z danych zebranych i przestudiowanych przez radcę prawnego doktora Grzegorza Skrobotowicza, adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wynika, że przytłaczająca liczba przypadków przemocy dotyczy kobiet.
Tak, jeżeli zestawimy statystykę de facto z kilku ostatnich lat, to patrząc na proporcje, to po pierwsze one są bardzo wysokie i faktycznie obracamy się w okolicach 75% dotyczących kobiet, czyli ta przemoc najczęściej właśnie przeciwko dorosłym kobietom jest skierowana. Dlaczego mówię dorosłym kobietom? Dlatego, że w statystykach mamy 3 takie pozycje. Kobiety, mężczyźni oraz małoletni. A zatem oczywiście małoletni to zarówno dotyczy dziewcząt, jak i chłopców. Więc pod pozycją kobiet no ta liczba procentowo de facto finalnie będzie jeszcze wyższa, ponieważ będzie dotyczyła także tych małoletnich dziewczyn.
Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy o przemocy wobec kobiet, to często obraz żony maltretowanej przez męża. Rzeczywiście, jak zaznacza dr Skrobotowicz, takich przypadków w Polsce jest najwięcej.
Jeżeli mówimy o zjawisku przemocy, to najczęściej mamy do czynienia z artykułem 207 Kodeksu Karnego, gdzie mówimy o znęcaniu się. Znęcaniu się najczęściej względem osoby bliskiej. Tutaj w przypadku kobiet to będziemy mówili albo o żonach, albo o konkubinach, lub też o partnerkach, a zatem o osobach, które w ramach jednego ogniska domowego ze sobą po prostu mieszkają. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tym oprawcą najczęściej, a contrario, jest mąż, konkubent, partner i albo przy użyciu siły fizycznej, albo siły psychicznej, w niektórych także przypadkach i przy użyciu tego i tego, po prostu nad kobietą się znęca. I niestety takie sytuacje w Polsce, jeżeli patrzymy globalnie, będą dotyczyły bardziej przemocy w czterech ścianach, czy właściwie w zaciszu tych czterech ścian.
Jest też różnica między przemocą fizyczną a psychiczną, do której dochodzi częściej?
Trzeba byłoby przeanalizować akta spraw, w których tak naprawdę we wniosku o zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa wskazujemy, na czym ta przemoc polegała. Można powiedzieć, że przemoc psychiczna w mojej ocenie nierozerwalnie występuje przy okazji przemocy fizycznej, bo psychika osoby, która doznaje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, no już nie mówię na życiu, z pewnością też jest obarczona pewnym obciążeniem, bo ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, cudzysłów, tylko został pobity i w żaden sposób nie odbiło się to na jego lub w tym wypadku jej psychice. Więc w moim odczuciu i w moim przekonaniu, jeżeli mówimy w ogóle o przemocy fizycznej, to w zdecydowanej większości przypadków, jak nie we wszystkich przypadkach, ten element przemocy psychicznej z mniejszym lub większym natężeniem z pewnością występuje.
Przypomnijmy to, o czym wspominałam we wstępie dzisiejszej audycji. Z jednego z raportów wynika, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Do tej kwestii także odnosi się dr Skrobotowicz.
I te dane są zatrważające, bo faktycznie raport opublikowany przez European Nation Women wskazuje, że skala albo zetknięcia się bezpośredniego, albo pośredniego jest porażająca, bo skoro mówimy o 66% kobiet, które informacje lub też doświadczenie z przemocą posiadają, pokazuje, że tak naprawdę jest to zagadnienie, z którym powinniśmy z pewnością coś zrobić, ale powinniśmy też o tym głośno mówić, że to nie dotyczy jakiegoś fragmentu, niewielkiego procenta populacji, tylko de facto dotyczy to większości, bo pamiętajmy, że jeżeli kogoś ta przemoc nie dotknie bezpośrednio, ale słyszy od swojej koleżanki, że ona z taką przemocą się styka, to też oznacza, że w psychice tej kobiety to pojawia się być może też obawa, czy kiedyś ona w przyszłości nie stanie się taką ofiarą. I w szczególności może to też dotyczyć osób, które na chwilę obecną jeszcze nie są w związku. Być może ten związek się pojawi, to może też w tym momencie występować pewna obawa. No bo skoro moja koleżanka zetknęła się z tą przemocą, to czy przypadkiem nie będzie tak, że i ja na nią trafię, no bo procent jest niezwykle wysoki.
Radca prawny dr Grzegorz Skrobotowicz zwraca też uwagę na fakt, że bardzo mało kobiet decyduje się zgłosić akt przemocy, którego doświadczyły.
Z danych wynika, że 1 na 10 kobiet finalnie decyduje się pójść i poinformować szeroko pojęte organy ścigania o tym, że padły ofiarą przemocy. To jest też tematyka niezwykle trudna, bo analizując sprawy mediacyjne w sprawach karnych, to też może być informacja istotna, większość mediacji w Polsce w sprawach karnych dotyczy właśnie przestępstw znęcania się. A zatem często można powiedzieć, że te osoby w rozumieniu kobiet mają jakiś bloker, jakąś ścianę taką wewnętrzną, która uniemożliwia, czy też utrudnia im wewnętrznie oczywiście zgłoszenie się na policję lub do prokuratury. Te powody mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne, bo z jednej strony często zdarza się tak, szczególnie w mniejszych aglomeracjach, że osobą utrzymującą rodzinę lub też głównym, a czasami i jedynym żywicielem rodziny jest mężczyzna. No i właśnie ten mężczyzna, który dopuszcza się znęcania. I teraz w głowie kobiety może pojawić się pytanie, no dobrze, jeżeli ja pójdę na policję, ja o tym poinformuję i ten mój mąż, partner, konkubent zostanie aresztowany, następnie być może zostanie skazany i trafi do zakładu karnego, to jak ja będę żyła, jak ja sobie poradzę. I to jest też olbrzymia trauma i olbrzymi problem w naszym społeczeństwie, że kobieta w ogóle musi nad taką kwestią się zastanawiać i ją rozważać, że tutaj doznaje krzywdy, a tak jak mówimy, te wartości są niezwykle wysokie. I zamiast reagować, to w pewien sposób kalkuluje, czy ta przemoc jeszcze jest na takim poziomie, że sobie z nią poradzę, czy też jest już tak wysoka, że już nie daje rady. I niestety ten tak zwany próg bólu, który może u kobiet wystąpić, no często już może być bardzo, bardzo późny i może też skutkować różnymi negatywnymi oddziaływaniami także na psychikę innych członków rodziny, dlatego że na przykład wcześniej takiej reakcji nie było.
Bardzo wiele kobiet decyduje się na szukanie przemocy w momencie granicznym, często po wielu latach doświadczania przemocy. Jakie są narzędzia prawne, które stosuje się, aby pomóc takim kobietom?
Na szczęście ustawodawca też w ostatnim czasie wprowadził kilka mechanizmów, które sprawnie pomagają przeciwdziałać przemocy, chociażby nakaz opuszczenia lokalu wspólnie zamieszkiwanego z taką osobą, co powoduje, w szczególności, że teraz uprawnienia do podjęcia takich działań posiada policja i prokuratura, zatem działamy bardzo szybko i sprawnie. Natomiast pamiętajmy o tym aspekcie, o którym wspomniałem, czyli o pewnej ekonomii, no bo oczywiście wyjęcie takiej osoby to jest działanie, które musi być podjęte i to jest absolutnie bezdyskusyjne. No nie można sytuacji patologicznej utrzymywać. Natomiast W momencie, w którym taka osoba opuszcza, czy też jest wyprowadzana z takiego mieszkania czy domu, no to pojawia się kwestia, no dobrze, ale za co żyć? Bo w mojej ocenie, jeżeli analizujemy kwestie prawne, to nie można ich robić czy analizować w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej. No bo nie chodzi też o to, żeby przykleić plasterek na ranę chirurgiczną, tylko żeby zastosować odpowiednie też leczenie. A zatem tutaj powinniśmy też my jako państwo, jako obywatele, takim kobietom również zapewnić, i to się także dzieje obecnie, wsparcie w zakresie takiej i pomocy z pewnością psychologa, absolutnie bezdyskusyjnie, ale także też finansowo, żeby kobieta faktycznie nie w momencie, w którym już jest przyparta do muru i nie ma możliwości ruchu, dopiero podejmuje działania, tylko w momencie, w którym widzi, że tak naprawdę te elementy działań podejmowanych przez męża, partnera, konkubenta są niewłaściwe, już wówczas reaguje. Ja myślę, że tutaj też taki kamyczek do i mojego ogródka jako mężczyzny trzeba byłoby wrzucić, że powinniśmy też jako mężczyźni być bardziej otwarci na rozmowę, na dialog z kobietami, tu mam na uwadze żony, konkubiny czy partnerki, z którymi mieszkamy, żeby nie zamykać się na wymianę też doświadczeń, żeby posłuchać drugiej osoby. Często też w moim doświadczeniu zawodowym jako radcy prawnego spotykam się z różnymi takimi też problemami i tu można powiedzieć, że ta przemoc domowa, która faktycznie czasami trwa przez wiele lat, mogłaby bardzo szybko się zakończyć, gdyby, i to trzeba podkreślić, mężczyzna zgodził się na udział na przykład w terapii małżeńskiej. Natomiast ponieważ nie było takiej zgody, nie było takiej chęci do udziału, no to ta sytuacja niestety ciągle eskalowała. W związku z powyższym uważam, że temat jest bardzo złożony, tematyka jest niezwykle doniosła i jest też dlatego ważna, że dotyczy człowieka, dotyczy kobiet, dotyczy rodzin, często dzieci, co też widzimy na danych statystycznych i tak naprawdę rzutuje na całe nasze społeczeństwo.
Doktor Grzegorz Skrobotowicz przyznaje, że spotykał się w swojej karierze z kobietami, które obawiały się, że będą musiały dodatkowo tłumaczyć się z tego, że to nie one sprowokowały przemoc wobec nich. To szczególnie jest trudne i bolesne, kiedy na takie wyjaśnienia trzeba zdobyć się w obecności swojego oprawcy.
Spotkałem się z takimi sytuacjami, że kobiety bały się, że być może to, co one identyfikują jako przemoc, tu głównie psychiczną, że może to w sumie jednak nie jest taka przemoc. No, może ja się przyłożyłam do tej sytuacji, a zatem kobiety same zupełnie, absolutnie niepotrzebnie obwiniały się za tą sytuację i próbowały u siebie znaleźć winę, twierdząc, że no tak, to być może jest moja wina, aj no mogłam przygotować ten obiad lepiej, może go było za mało, może te kanapki powinny być zrobione, a to może ja jednak powinnam wziąć i uprać tą odzież. To są tak naprawdę, szanowni państwo, bardzo prozaiczne często powody, ale rzeczy, które są wielokrotnie powtarzane, no niestety urastają do skali olbrzymiego problemu. I z tym także musimy i walczyć, i też w sobie starać się to przełamywać, więc zgadzam się niestety z taką tezą, że często po prostu kobiety się obawiają. Dodatkowo jeszcze, o czym trzeba powiedzieć, to jest presja środowiska. No bo no jak to nie możesz z tym swoim mężem, partnerem, konkubentem porozmawiać, to już musiałaś iść na policję, to już musiałaś to zgłaszać, w szczególności jeszcze jeżeli na przykład no dołączają się jakieś głosy trochę z dalszej rodziny, a może no, a jak teściowie na to będą patrzyli, no jak tutaj syneczek mamusi, a on się dopuszcza znęcania nad swoją żoną czy nad dziećmi, no jak to tak może być? Szczególnie właśnie w tych aglomeracjach trochę mniejszych, gdzie ludzie się bardzo dobrze znają, no to dlaczego ona tam poszła, jak ona mogła zrobić cudzysłów taką krzywdę mojemu syneczkowi i powiedzieć, że on się nad nią znęcał, bo może jakieś brzydkie słowo powiedział. Bo to są niestety takie dylematy i to jest proza życia, często właśnie z takimi sytuacjami się spotykamy i właśnie z uwagi też przed pewnego rodzaju takim ostracyzmem społecznym kobiety, i to też może tłumaczyć tak niski procent, nie zgłaszają się na policję, no dusząc to w sobie i godząc się w pewien sposób na, no, na dalsze kultywowanie czy na te praktyki takie podejmowane przez mężczyzn.
W swojej analizie dr Skrobotowicz poświęca też trochę uwagi danym dotyczącym liczby niebieskich kart zakładanych w rodzinach w województwie lubelskim oraz tego, czy z danych da się wyczytać wpływ pandemii koronawirusa i zamknięcie w domach na zwiększenie bądź zmniejszenie przypadków przemocy domowej.
No, jeżeli popatrzymy na obecne czasy covidowe, które dotyczą nas wszystkich, i też na analizę danych, to widzimy, że ta liczba zakładanych kart de facto troszeczkę się obniżyła, natomiast niestety COVID nie sprzyja zmniejszaniu w jakiś intensywny sposób, bo odnosząc się do danych za rok 2020 w porównaniu z 2019, gdzie jeszcze przecież COVID Polski tak mocno nie dotknął, no to liczba wypełnionych formularzy tak zwanej niebieskiej karty A w 2019 to było 74 313, w 2020 72 601, a zatem faktycznie jest spadek w okolicach 1700 takich niebieskich kart w skali całego kraju. Natomiast no, nie widzimy, żeby tutaj pozostawanie w domu sprzyjało konsensualnemu rozwiązywaniu pewnych kłopotów czy też problemów. No niestety ta skala ciągle jest bardzo, bardzo wysoka. I z drugiej strony też można powiedzieć, że te obostrzenia covidowe, szczególnie które na początku pandemii występowały, niestety powodowały to, że osoby musiały też przyzwyczaić się, mówię tutaj o małżeństwach, które często na przykład pracują, zarówno mąż, żona, partner, partnerka, konkubent, konkubina, no nagle do tej bytności non-stop obok siebie. Zobaczymy, jak będą ogłoszone dane za 2021 rok, bo wtedy już będziemy mieli do czynienia z danymi, które będą obrazowały pewną ciągłość. A zatem sam jestem niezwykle ciekawy, czy ta restrykcja covidowa przełożyła się na 2021 rok.
Warto też w tym miejscu wytłumaczyć szerzej, w czym może pomóc niebieska karta.
No, niebieska karta to jest taki instrument, który powoduje zwiększenie kontroli mieszkania czy też lokalu, w którym znajduje się i osoba nią objęta. Zatem mam tu na uwadze tego mężczyznę, który potencjalnie dopuścił się przestępstwa, znęcania, albo jest taki zarzut, albo widzimy, że te działania, które są podejmowane przez tego mężczyznę, niestety charakteryzują się takimi negatywnymi konsekwencjami. No ale to oczywiście powoduje, że częściej będzie się pojawiała też policja w otoczeniu tego lokalu mieszkalnego czy tego domu, co oczywiście jest z jednej strony działaniem absolutnie potrzebnym, no bo chcemy przeciwdziałać przemocy. No zdarzają się też sytuacje, że w szczególności w przypadku osób, które są uzależnione, najczęściej jeżeli mówimy o Polsce, to mówimy o uzależnieniu od alkoholu, no w jakimś cugu alkoholowym tacy sprawcy przemocy domowej no niestety dopuszczają się też groźniejszych przestępstw, łącznie z albo próbami, albo też z zabójstwem osoby, nad którą przez wiele lat się znęcali. Pamiętajmy też, że niebieska karta jest pewnego rodzaju też sygnałem dla tego sprawcy, że zostaje zwiększona uwaga względem niego, czyli już jest objęty monitoringiem, już to pokazuje, że jeżeli nie zmieni swojej postawy, no to najprawdopodobniej ta procedura skończy się tym, że on będzie musiał opuścić lokal wspólnie zamieszkiwany, a dodatkowo też no, jest wielce prawdopodobne, że będzie przeprowadzony proces karny, który zakończy się skazaniem. Później możemy mówić jeszcze o warunkach recydywy, jeżeli po odbyciu kary, w zależności od tego, jaka ona by nie była, no jeżeli dalej będzie się dopuszczał. Co ważne też, warto zwrócić uwagę, że w przypadku mężczyzn, którzy dopuszczają się przemocy względem kobiet, no to tymi ofiarami, oprócz wspomnianych już żon, partnerek, konkubin, są także matki oraz także córki, ale też zjawisko dotyczące przemocy nad rodzicami, często nad matkami, też jest zjawiskiem, które jest w Polsce widoczne. A zatem też musimy patrzeć, że ta przemoc względem kobiet nie zawsze będzie dotyczyła tylko tego samego poziomu. Czasami patrzymy też wyżej, a zatem może dotyczyć rodziców, może dotyczyć też dziadków. W szczególności, jeżeli mówimy o przemocy względem kobiet, będzie dotyczyło to babci.
Więcej na temat procedury niebieskiej karty jeszcze powiemy, a raczej powie nam rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Wcześniej też jeszcze kilka słów na temat specyfiki pracy z kobietami doświadczającymi przemocy z perspektywy adwokata pracującego w organizacji pomocowej, ale o tym wszystkim w audycji Cisza w Eterze za chwilę.